środku dnia.
Zabiła młodą dziewczynę. Skazana za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu jeździ teraz po Polsce i mówi na spotkaniach z uczniami, jak nagle i niespodziewanie stała się zabójczynią nastolatki, jednocześnie niszcząc życie dwóch rodzin, rodziny zabitej dziewczyny i rodziny własnej. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby? Czy są w ogóle sposoby mogące wreszcie ograniczyć ciągle, jak państwo słyszą, jak państwo wiedzą, wielką liczbę nietrzeźwych kierowców na naszych drogach? O swoich tragicznych doświadczeniach w jednej ze szkół średnich w Gnieźnie opowiadała skazana, którą odsiaduje w tej chwili 10-letni wyrok. Posłuchajmy fragmentu tego spotkania.
Mam na imię Karolina, mam 43 lata, odbywam karę, jestem uzależniona od alkoholu i przyjechałam, żeby oszczędzić młodzież, bo w bardzo błahy sposób można pozbawić kogoś życia. Po prostu to jest jedna chwila. Ja zabiłam 16-letnią dziewczynkę praktycznie pod swoim domem. Z tego, co prokurator mi mówił, zahaczyłam Weronikę błotnikiem prawą stroną, a później uderzyłam sąsiadom w płot murowany. I dopiero ten moment pamiętam. Huk, jak poduszki wybuchły, tak?
A ile pani miała promili w chwili tego wypadku?
2,8.
Znała pani tą dziewczynę zabitą?
Nie.
Myśli pani o niej?
Często myślę, tak. Dlatego też tutaj jestem. Żeby właśnie zadośćuczynić ofierze, ponieważ no nic nie zrobię innego, jak tylko mogę ostrzegać młodzież. Że mogą doprowadzić do takiej tragedii, jeżeli nie będą myśleć tak po prostu gdzieś wychodząc. Tam, gdzie jest alkohol czy inne używki.
Teraz skazana przestrzega innych, chociaż sama też doświadczyła przestróg, doświadczyła wydarzeń, po których jednak nie zrezygnowała z jazdy pod wpływem alkoholu.
To nie był mój pierwszy wypadek. Może ktoś na moim przykładzie nie doprowadzi do takiej tragedii jak ja. Nie, że młoda osoba. Moje dzieci zostały bez matki. Dlatego robię wszystko, żeby wyjść z tego miejsca i nie pić. I też jeżeli mogę i mam taką okazję, tak, to spotykam się z młodzieżą, żeby ich ostrzec. Czy to nie musi być, mówię, człowiek wcale uzależniony. Wystarczy, mówię, jakaś impreza, tak? Czy urodziny, czy wyjście do dyskoteki, tak? To jest chwila.
Czy takie spotkania ze skazanymi za zabicie po pijanemu na drodze działają na młodzież? O tym niech powiedzą sami uczniowie z Gnieźnieńskiego Liceum Ekonomicznego.
Nie wszyscy są odpowiedzialni, no niestety ja słyszę na przykład, że się zdarza. I to nie tylko po alkoholu. Bo jakoś nie rozumieją, że jest dość naprawdę prosto trafić do więzienia, no bo każdy z nas jest kierowcą.
A po czym jeszcze? Jak nie tylko po alkoholu?
No różnego rodzaju substancje psychoaktywne.
Spotkanie się oko w oko z osobą skazaną, która spowodowała śmierć, robi wrażenie?
Wiele razy już mieliśmy spotkanie tego typu i za każdym razem wychodziłam naprawdę przejęta tymi historiami. No bo jednak są prawdziwe. Dowiedzieć się o nich na żywo, a przeczytać, nie wiem, w internecie, obejrzeć materiał w telewizji, to nie jest to samo.
Moim zdaniem właśnie takie spotkania najbardziej zapadają w pamięć, ponieważ mamy pokazane jednak, że to nie są żarty, tak? To nie jest gra, to jest na poważnie, tak? To jest życie.
To jest życie, a to może być utrata życia. Z uczniami, ze skazaną rozmawiał Rafał Muniak, ale my kierujemy do państwa teraz pytanie. Czy są sposoby, być może właśnie to jest jeden z tych sposobów, ale czy są jeszcze jakieś sposoby, które wreszcie ograniczą rzeczywiście, skutecznie, ciągle ogromną liczbę nietrzeźwych kierowców na drogach? Może więcej takich spotkań, może takie spotkania powinny być wręcz obowiązkowe dla wszystkich uczniów we wszystkich szkołach. Co jeszcze można zrobić, żeby zmniejszyć liczbę pijanych za kółkiem? Raz jeszcze podkreślę, wciąż policja wielu takich zatrzymuje. 618-654-654. Zapraszam do rozmowy. Mam nadzieję też takiej, która przyniesie jakieś podpowiedzi, jakieś może rozwiązania. Pani Tereso, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy możemy wymyślić coś nowego, albo czy możemy tak podejść do tego problemu, żeby rzeczywiście było lepiej niż jest?
Ja uważam, że każdy kierowca albo przed otrzymaniem prawa jazdy, a już w ogóle bezwzględnie po takim zdarzeniu, powinien pracować społecznie przez jakiś tam czas, przynajmniej na oddziale kliniki chirurgii dziecięcej, dzieci pourazowe, dzieci po wypadkach. Naprawdę odechciałoby się. Naprawdę odechciałoby się, bo to, że on pójdzie do więzienia, no, podatnicy płacą za niego, tak? Niech on pracuje, niech on ma dozór policyjny, niech on normalnie żyje, ale niech przez pół roku chodzi codziennie na 3 godziny na taki dyżur na klinikę chirurgii, bo tam dzieci po wypadkach przyjeżdżają po różnego rodzaju urazach. niech ma świadomość, tam też dzieci, no, bywa, że wchodzą, tak? Mhm. Niestety.
No, oczywiście przy śmiertelnym wypadku nie da się uniknąć kary więzienia.
No, oczywiście,
ale ja rozumiem, że pani mówi o tych przypadkach, gdzie stwierdzi się, że ktoś jechał nietrzeźwy, do wypadku na szczęście nie doprowadził, ale natychmiast powinien otrzymywać taki bodziec,
natychmiast,
tak?
Natychmiast. Od razu z definicji nietrzeźwi kierowcy powinni od razu natychmiast otrzymywać i zakaz prowadzenia samochodu. I zakaz nietrzeźwi, bezwzględny zakaz prowadzenia samochodów. Nie za 10 lat, nie za 15 lat, za 5 lat, tylko bezwzględny zakaz, a do tego jeszcze pracę właśnie w klinice chirurgii, urologii, traumatologii dziecięcej.
Propozycja pani
Teresy. Długi okres czasu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo również. I pan Krzysztof do nas dzwoni. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry. No, chciałem się na ten temat wypowiedzieć, ale nie jako, że jak to zapobiec, tylko wiem, dlaczego tak jest. Dlatego tak jest, że z psychologicznego punktu widzenia wychodzi na to, że jak wypijemy sobie piwo, wino, wódkę, wiem, bo nie jestem święty też, czujemy się odważni, czujemy się panami, czujemy się odważni. No, mi się nic nie stanie, no, co wypiłem ćwiartkę, jadę za kierownicą i co ma mi się stać, jak ja... A to jest błąd, piramidalny błąd, dlatego, że my czujemy się odważni, ale organizm jest nieodważny i reaguje inaczej. Dlatego tak jest.
No ale chyba mimo wszystko liczba, ilość informacji, tych spotkań, tłumaczeń, wyjaśnień, przykładów, no powinna zadziałać nawet na tego, kto już coś wypił, ale jeszcze też coś rozumie, że go coś blokuje przed tym, żeby siąść za kierownicę. A jeżeli nie jego blokuje, to powinno zablokować, sprawić, że wszyscy inni zablokują tegoż, który chce wsiąść.
Tak. Chodzi o to, że właśnie w tym jest cały problem, że właśnie ta informacja, że mam wypite, nie blokuje mnie. Załóżmy, że to jestem ja. Nie blokuje mnie, ale powinno to być sygnał dla innych, dlatego że my czujemy się odważni. Po prostu ludzie, którzy piją, czują się odważni i czują, że przejadą i wszystko będzie w porządku.
Tak, tracą zdrowy rozsądek, tracą rozum i możliwość oceniania sytuacji.
Na pewno po alkoholu sytuacja jest oceniana zupełnie inaczej niż człowiek trzeźwo myślący.
Z pewnością. Dobrze, dziękuję bardzo. To wiemy dlaczego, ale co zrobić, żeby teraz nie wsiadać rzeczywiście za kierownicę. Zakłady karne, jak słyszymy, decydują się na pokazywanie takich sytuacji, na przekazywanie doświadczeń swoich sadzonych, zapraszają ich, nakłaniają ich do tego, aby takie, no, tournée, można powiedzieć, taki objazd po szkołach organizować i uczestniczyć. O tym mówi rzecznik zakładu karnego w Gębarzewie, Krystian Rynarzewski.
To jest szeroko rozumiana profilaktyka, tak? Czyli wyjście do szkół, do młodzieży, do środowiska, które jest tak naprawdę bardzo zagrożone tego typu zachowaniami, dlatego że przychodzimy do młodzieży, która jest w takim wieku, gdzie ubiega się o prawo jazdy albo już jest świeżo po zdaniu takiego egzaminu, więc wyruszają w drogę. Im się wydaje, że jest to dorosły świat. Trzeba się w młodym wieku wyszaleć, ale wszystko z głową, tak? I wystarczy chwila nieuwagi, chwila szpanu, takiej pseudo odwagi, która może skrzywdzić tą młodą osobę i zabrać jej wolność na długie lata.
Tymczasem okazuje się, że strażnik przyjechał do uczniów za skazaną, ale także często obiera szkoły ze skazanymi, z mężczyznami, którzy spowodowali śmiertelny wypadek po pijanemu.
Jeździłem z dwoma panami z Gębarzewa też do właśnie młodzieży. Był to zwykły, porządny obywatel, który przez ułamek sekundy, korzystając z telefonu, spowodował również wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
618-654-654. Dzień dobry, panie Dawidzie.
Witam serdecznie. Bardzo, bardzo dobry pomysł, ale niestety, no wiemy, że tyle lat walczymy. No chyba od początku, jak się pokazały tyle samochody, walczymy z alkoholem. Nie ma innego sposobu jak ciężka kara finansowa, a taka ciężka kara finansowa to jest zabranie auta. I obrońcy, że to będzie samochód leasingowy, że to będzie żony czy tam wujka, że on pożyczy sobie, to nic nie... Ja znam dwie osoby, które mają problem alkoholowy, żeby kolega miał odebrane prawo jazdy, wsiadł dalej za samochód, bo ten samochód został pod domem, spowodował wypadek, no i tak dalej, i tak dalej. Nic nie zrobił nikomu na szczęście, ale jakby został odebrany samochód...
No tak, ale jeśli zostanie odebrany samochód nie kierowcy, a kogoś innego...
No to, ale...
Ja myślę, że mamy tutaj problem prawny też.
Ale to trzeba rozwiązać.
I czy jest tak wysoka kara, panie Macieju, która sprawi, że ten pijany nie wsiądzie? Czy jednak, tak jak mówił poprzednik, ten stan świadomości jest taki, że wysokość kary nawet nie będzie miała znaczenia? Przerwało się. Panie Macieju, dzień dobry.
No, dzień dobry. Po pierwsze, nie zgodzę się z poprzednikiem, bo tak jak pan redaktor powiedział, samochód może być leasingowy, może być żony czy coś i wtedy on będzie, żona czy rodzina będzie spłacała ten samochód.
Ukarany zostanie kto inny, prawda?
Będzie ukarana rodzina. Ja jestem zdania, że po pierwsze takie osoby powinny być karane łącznie z zakładem karnym albo jakimś...
No ale to jest już. To
dlaczego? Mamy... Mhm. Dlaczego? Ale już za jazdę bez po alkoholu. Już za jazdę.
Aha, za samą
jazdę. Osoba, która obecnie ma zabrane prawo jazdy, to jak tam poprzedniczka mówiła, zabierać prawo jazdy od razu. Ale co to daje, jak on dalej wsiada za kierownicę? Jak nie swojego auta, to pożyczy.
Ale poprzedniczka wpadnie w słowo panu.
To ukradnie mhm. samochód, żeby się przejechać i kolejne wypadki są.
Panie Macieju?
A jest za rzadka kontrola policyjna. Przecież jest, słyszę, ale ja do tego zmierzam.
Nie chcę słyszeć.
Nie.
Dobrze, proszę
do
kontynuować.
Tego, że tych kontroli jest za mało i przez to nieraz słyszymy, że osoby, które miały zabrane prawo jazdy, ponownie są zatrzymane i jadą bez prawa jazdy. No to jest takie zamknięte koło, żeby ukrócić ten proceder jedynie, co jest areszt albo po prostu odsiadka.
Dziękuję bardzo. Możemy się spodziewać, że jak odsiadka też wpływa na tego, który siedzi, czy ona koniecznie będzie prowadziła w dobrą stronę, czy w złą. No to jest do rozważenia oczywiście. Natomiast przypominam pomysł pani bodajże, pani Teresy, która mówiła o tym, żeby za jazdę pod wpływem alkoholu od razu wysyłać takiego kierowcę do pracy w miejscu, gdzie są poszkodowani, gdzie są na przykład dzieci po ciężkich wypadkach, które spowodowali pijani kierowcy, lub tego typu działania, które bardzo mocno zadziałają na wyobraźnię i na psychikę takiego kierowcy. Dzień dobry. Czyżby dwie panie do nas się dodzwoniły? Pani Ania i pani...
Katarzyna.
Pani Katarzyna. Pani Kasia była pierwsza, więc pani Aniu proszę uprzejmie poczekać. Dzień dobry raz jeszcze. Pani Kasiu.
Widziałam jakiś czas temu na kanale YouTube... taki film Utopia, taki krótki, małometrażowy film. No tam było, chodziło o kontrolę, jak państwo kontroluje mieszkańców, obywateli, mhm. ale był tam taki motyw, żeby zapalić, że zamiast kluczyków do auta była taka rudka, mhm. przez którą trzeba było dmuchnąć mhm. i która, jeżeli było 0-0, tak, mhm. u kierowcy, to wtedy tylko auto zapalało.
No to chyba już są takie urządzenia w samochodach.
No mówię, ale to nie jest taka daleka przyszłość, tak, moim zdaniem.
No nie, absolutnie.
Za mało jest policji tam, gdzie powinna być generalnie, także to jest moje...
Pani Kasia z pomysłem innowacyjnym, który już jest wdrażany. No i jednak też kolejny nacisk, kolejna osoba, która kładzie nacisk na nieuchronność kontroli, czyli na ogromne szanse wpadnięcia tego, kto pod wpływem alkoholu jedzie. Pani Aniu, dzień dobry. Halo? Oj, też nie udało się to połączenie. Dobrze, uczniowie, wracamy do uczniów. Przypomnijmy, że uczniowie mówili na naszej antenie w rozmowie z Rafałem Muniakiem, że takie spotkania ze skazanymi robią na nich wrażenie, działają na wyobraźnię, ale wciąż też przyznawali, że ich rówieśnicy, no niestety zdarza się, że siadają nie tylko po piwie za kółko, ale także pod wpływem różnych środków psychoaktywnych. Co jeszcze może zadziałać na młodych, żeby myśleli odpowiedzialnie, żeby uniknąć takich tragedii, no bo potem też się myśli, ale już myśli się z zupełnie innej perspektywy.
Wiadomo, że dużo myślę nad tym, jak wyjdę na wolność. To, co się zmieniło, na pewno po dzieciach widzę, że
że bardzo urosły, że są beze mnie. Terapia mi otworzyła oczy, tak, na to moje uzależnienie, tak, bo wcześniej uważałam się, że to, że piję jedno piwo na przykład wieczorem czy dwa, była to codzienność. Nie uważałam się za osobę uzależnioną. Po prostu no myślałam, że tak jak jedno piwo może sobie wypić, bo nie piłam innego alkoholu, tak. Mówię, no piwo jest w reklamach, gdzieś w sklepach, na stacjach benzynowych, no to jak będę chciała, to przestanę, tylko że nastąpił, tak, jak trafiłam do zakładu karnego.
Dzieci w jakim wieku pani zostawiła na wolności?
8,5 roku i 12,5. Oczywiście, że bardzo tęsknię.
Tak mówi właśnie skazana, która spotkała się z uczniami w Gnieźnie. Takie spotkanie to także terapia dla samej skazanej, mówi rzecznik zakładu karnego w Gębarzewie Krystian Rynarzewski.
No tutaj mamy przykład, że jest to idealna forma resocjalizacji przez taką długotrwałą i ciężką pracę nad swoim problemem. Najważniejsze jest tutaj utożsamienie się z tym uzależnieniem od alkoholu, bo bez tego nie ma jakiejkolwiek innej pracy.
618-654-654. Dzień dobry, panie Arku.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie zgodzę się z moimi poprzednikami, którzy we wszystkich zamykali do więzienia, ponieważ tak, musimy mieć świadomość, że osadzony to jednak to jest wydatek z naszych podatków. Na pewno byśmy mogli nasze podatki spożytkować o wiele lepiej niż właśnie tych osadzonych.
To jeden aspekt.
Rewelacyjna rzecz właśnie o tym, o czym tutaj było wspomniane. W dzisiejszych czasach mamy już też dozór, odbywanie kary w dozorze elektronicznym. Mhm. Byłoby to rewelacyjne i to właśnie tak jak było wspomniane, gdzieś w takich placówkach typowo, gdzie jakieś domy opieki społecznej, szpitale, czy na przykład jakieś tam placówki opiekuńczo.
Czyli dozór elektroniczny z na przykład skazaniem na świadczenie pracy, tak, na prace społeczne w takich placówkach, gdzie widzi się skutki tak nieodpowiedzialnych działań.
Może niekoniecznie też takich działań, ale też pomoc innym. Gdzie w tej chwili mamy taki niedobór, chociażby nawet związany z COVID-em, ale na pewno nie zamykać.
Czyli to rozbudzenie empatii? Tak.
Typowo. Mhm. Tutaj też pani poprzedniczka jedna mówiła odnośnie tego dmuchania. Znając życie, ja myślę, że tutaj wiele osób by znalazło wejście od tego.
Kolega by dmuchnął.
Też nie jest, tak, chociażby nawet, nie chciałem tego głośno mówić, to do kontroli policyjnej, no to co, no na każdym skrzyżowaniu ma być patrol policji, to wtedy ja sobie wyobrażam, co by było w audycji, by było, że jesteśmy państwem typowo policyjnym. Czyli to też nie idźmy tą drogą. Na zachodzie jednak no też nie ma teraz dużo patroli, a jednak ludzie jakoś potrafią respektować te przepisy prawa.
Czy to się zmienia u nas, jak pan sądzi? Bo wciąż mamy informacje o dużej liczbie kierowców nietrzeźwych, tak, ale no, coś się chyba zmienia. Myślę, że jednak ta świadomość...
Nie wiem, panie redaktorze, weźmy jedno pod uwagę, że statystyka nam mówi, ilu jest złapanych, a jest ta druga część statystyki, o której nie wiemy, ile faktycznie jest osób, jaki to jest procent.
Czyli ile rzeczywiście jest złapanych, tak? A ilu rzeczywiście jeździło pod wpływem alkoholu.
Jeździło, jeździ. I to smutne.
To tym bardziej jeździ. Może przerażać, jak sobie człowiek wyobrazi, że tylko jakąś nieznaczną część tych kierowców udaje się zatrzymać.
I że tutaj profilaktyka również.
Dziękuję
na
bardzo.
Na pewno nie zamykajmy do więzień, bo mieliśmy już to przerabialiśmy z tak zwanymi kolarzami, czyli z tymi osobami, które jeździły na rowerze pod wpływem alkoholu. Była mowa, że jak zamiast kary grzywny będzie kara więzienia, to się to zmieni. I co się okazało, że nie, to był po prostu strzał taki, który sobie sami strzeliliśmy w kolano.
No, więzienie niesie też dużo zagrożeń dotyczących tego,
przede wszystkim może się zmienić psychika. Znaczy się niekoniecznie, bo tutaj też placówki penitencjarne się zmieniają
to prawda.
Z biegiem czasu. Ale spójrzmy na to jako typowi poznaniacy, że nie stać nas na to.
Ale spójrzmy też jako z tego punktu widzenia, jak pan powiedział, profilaktyki i zmiany zachowań pod wpływem bodźców, a te bodźce to pan wymienił, czyli pomoc innym, czyli tak jak pani teraz powiedziała, pomoc w szpitalach osobom po wypadkach. Dziękuję bardzo. Wciąż niestety, pan Arkadiusz, dziękuję. Wciąż niestety można mówić, można tak powiedzieć po tych chociażby danych policyjnych, że pijanych za kółkiem jeśli ubywa, to no, niewiele ubywa, wciąż jest ich dużo. Chociażby przykłady z powiatu wągrowieckiego, mówi oficer komendy powiatowej z Wągrowca Dominik Zieliński.
No jeżeli chodzi o tutaj służbę policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego podległej Komendzie Powiatowej Policji w Bągrowcu, no to nie da się ukryć, że my tutaj w ciągu tygodnia ujawniamy kilku kierujących, którzy no, są pod wpływem alkoholu. W ubiegłym miesiącu mieliśmy no, drastyczne przykłady kierowcy, po których absolutnie nie powinno się spodziewać tego, że mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Tutaj mam na myśli przykład zatrzymanego kierowcę autobusu, a także no, zawodowego kierowcę, który prowadził cysternę z 9 tonami paliwa, który również został zatrzymany nietrzeźwy. Tutaj niemalże 3 promile alkoholu było w organizmie tego kierującego. No dzisiaj rano chociażby policjanci zatrzymali kierowcę osobówki, który w jego organizmie jest prawie 1,5 promila alkoholu. Nie tak dawno po 12 listopada, po 11 listopada zatrzymana była kobieta, w której organizmie, jak się okazało, było niemalże 3 promile alkoholu. Ona tutaj w czasie wolnym po prostu przyjechała do miasta, no po to, żeby zapewnić sobie alkohol do dalszego picia, no jednakże już była w stanie dużej nietrzeźwości, także no nie ma tygodnia, żebyśmy nie ujawnili, nie zatrzymali do kontroli nietrzeźwego kierującego, co jest naprawdę bardzo niepokojące.
I tu można by się zastanowić, czy nie maleje liczba nietrzeźwych, czy coraz częściej tych nietrzeźwych udaje się wyłapać, zatrzymać. I może nie świadczy to o tym, że jest coraz więcej pijanych kierowców, ale że coraz więcej z tych, którzy jeżdżą, udaje się namierzyć. No ciekawe, jakie jest Państwa odczucie w tej sprawie i jaka jest ta społeczna świadomość. Pan Tadeusz, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja troszeczkę pozwolę sobie powiedzieć cokolwiek w innym temacie, dlatego że rano o 8:15 była rozmowa na temat szczepień, wypowiadał się były radca.
Ale możemy wrócić do głównego tematu?
Ale potem nie było możliwości, żeby radiosłuchacze się mogli wypowiedzieć.
No, taka jest zasada porannej rozmowy. Dziękuję panu serdecznie. Ja myślę, że takie audycje były już i jeszcze będą w naszym programie, także o tej porze w audycji w środku dnia. Dziękuję panie Tadeuszu. Panie Krzysztofie, dzień dobry raz jeszcze.
No, dzień dobry. No, ja bym chciał jeszcze wrócić do głównego problemu, dlatego że jeżeli w więzieniach mamy jakiś, co chcieli zamordować, co jeździli po pijanemu, co, no wiadomo, te wszystkie, w psychice każdego człowieka to siedzi wewnątrz. Jeżeli ja po pijanemu zabiłem kogoś i załóżmy jestem normalnym człowiekiem, to ta psychika, no przemyślałem, odsiedziałem, będę robił dobrze, ale dużo psychice, dużo w społeczeństwie jest to, że on wyjdzie z więzienia i robi to samo. No zobaczmy w telewizji, wyszedł z więzienia 2-3 dni za zabójstwo jakieś, i czy za gwałt, i zgwałcił kobietę. No to siedzi w ludziach.
Wracając do tych nietrzeźwych kierowców,
nie
panie Krzysztofie,
to
tutaj jest taki problem, że tak jak pan powiedział, psychika, wyrzutu sumienia, to wszystko może zadziałać i taki człowiek może się skruszyć. Natomiast jeżeli nie wyleczy uzależnienia, a to prędzej czy później być może niestety znów wsiądzie za kółko.
Ale panie redaktorze, ale jak doprowadzić do tego, żeby on właśnie się cofnął? No. Nie uzależnił, jak to doprowadzi do tego. W tym jest cały problem, że nie mamy na to sposobu.
Może i są różne sposoby, ale skuteczność bywa różna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję też bardzo.
Za chwileczkę pan Tadeusz. Możemy jednak powiedzieć, że przyzwolenie, jak się wydaje, no jest coraz mniejsze. Coraz mniej jest tego społecznego przyzwolenia na jazdę po pijanemu.
Sytuacja siadania za kierownicą pod wpływem alkoholu dla mnie osobiście jest niewyobrażalnym zagrożeniem. Jako mama w życiu nie wyobrażałabym sobie, żeby moje dziecko spotkała taka tragedia na przykład. Nie ma takiego przyzwolenia, przynajmniej wśród moich znajomych to się nie zdarza. Też są taksówki, wszędzie można dojechać.
Coraz więcej jest też zgłoszeń i obywatelskich zatrzymań, mówi oficer prasowy Policji z Gniezna Anna Osińska.
To nie ma tej tolerancji. Ja bym powiedziała, że praktycznie nie ma takiego dnia, gdybyśmy nie otrzymali otrzymali sygnału od mieszkańców, i są to przede wszystkim kierowcy, którzy znajdują się na drodze, którzy po prostu widzą, jak na przykład ktoś wsiada do samochodu i jego wygląd wskazuje na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mamy również ujęcia obywatelskie.
Niestety na tej niechlubnej liście nietrzeźwych za kółkiem są też osoby ze Świecznika, na przykład sędzia z Wągrowca, burmistrz Strzemeszna i były przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. To dziwi instruktora szkoły jazdy.
To przecież na kursach jest mówione, że on musi egzamin, dość trudny egzamin zdać, ale później już głupota przewyższa nad rozumem.
Albo uzależnienie. Wspominała rozmówczyni Rafała Muniaka o tych akcjach obywatelskich i rzeczywiście coraz więcej mamy takich interwencji.
Zdarzają się osoby, które same nas informują poprzez zadzwonienie na numer 112, które wskazują, że mają podejrzenie, że ktoś może być nietrzeźwy. Za takie sygnały bardzo każdemu dziękujemy, bo też nie ukrywamy, że zdarza się, że po takim sygnale policjanci, którzy zainterweniują, zatrzymują właśnie nietrzeźwego kierującego i tak się właśnie stało w przypadku na przykład tego prowadzącego cysternę z paliwem. Tutaj właśnie po tym sygnale od osób zgłaszających, że ich zdaniem ta osoba może być nietrzeźwa, tutaj policjanci szybko zareagowali i wyeliminowali tego nietrzeźwego kierowcę z drogi.
Mówił oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji z Wągrowca, Dominik Zieliński. Można by pomyśleć, ile istnień ludzkich uratował ktoś, kto zatrzymał tego kierowcę, kto zgłosił. No, jadący z 9-tonowym ładunkiem paliwa, proszę sobie wyobrazić, nietrzeźwy, prawie 3 promile we krwi. Co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie reakcja ludzi? Panie Tadeuszu, dzień dobry, witam pana serdecznie.
Witam serdecznie.
Już prawie za kwadrans, godzina 13, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Pan Olek też czeka na rozmowę. Panie Tadeuszu, proszę.
Przysłuchuję się audycji. Problem jest nie tylko polski, ale przepraszam, międzynarodowy.
A świadomość mamy taką, przynajmniej się wydaje, że gdzie indziej jest, przynajmniej na zachód od Odry, jest mniej takich przypadków, tak się wydaje.
Myślę, że nie. Byśmy musieli tam mieszkać i przebywać i znać środowisko. To wtedy na pewno nasze zdanie byłoby inne. Uważam, że człowiek jest najsłabszym ogniwem w całej motoryzacji. I tu jest ten problem, bo został poruszona tutaj osoba pana sędziego Wągrowca. Znam tego człowieka i powiem tak, bardzo uczciwy, bardzo sumienny człowiek, pracował na swoje stanowisko, bo awansował i tak dalej. Pytam się, gdzie są jego koledzy, bo myślę, że to była kwestia właśnie oblania awansu i potem takie rzeczy się dzieją. I uważam, że po prostu właśnie przyjaciele, czy pseudoprzyjaciele, którzy nie powinni dopuszczać do takich sytuacji, dopuszczają. Godzą się na to.
Czyli można mówić o współodpowiedzialności tych, którzy mają świadomość, że ktoś siada nietrzeźwy i nie zapobiegną.
Myślę, że przede wszystkim, jeżeli dany delikwent, w cudzysłowie oczywiście, idzie na kurs prawo jazdy, to nie tylko, że uczy się testów na pamięć, żeby zdać to prawo jazdy.
Nie tylko techniki jazdy.
Dokładnie, ale powinny być filmy pokazywane takie drastyczne, naprawdę drastyczne, co się dzieje, jeśli ktoś nie panuje nad pojazdem, zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Chłopak w bagażniku spłonął, koledzy uciekli. To byli koledzy? To nie byli koledzy. Już może... nie będę ich opisywał, ale powiem jeszcze tak. Kiedyś zdarzyło mi się, jadę sobie z pracy, niezbyt szybko, tam bodajże 60 parę, 70 na godzinę, jedzie za mną patrol policji. No dobrze, wyjechaliśmy poza miasto, włączyłem kierunek, że mogą mnie wyprzedzić, nie wyprzedzają mnie. Jedziemy dalej, minęliśmy skrzyżowanie, policja włączyła koguty. Zatrzymałem się, czekam, przychodzi policjant, po dłuższym czasie już zdążyłem pasy odpiąć i chciałem wysiadać. Dlaczego jadę bez pasów? Nie jechałem bez pasów, no dobrze. Proszę wziąć dokumenty, przyjść do radiowozu, jest pan podejrzany o jazdę pod wpływem alkoholu, bo za wolno pan jedzie, nie? No nie spieszyłem się, 6 kilometrów do domu, no po co się miał spieszyć?
Tym bardziej z policjantami na ogonie.
No dokładnie. Inny przykład podam, co też mnie dziwi, takie zachowanie
policji. No ale czujni byli,
jeśli kontrola,
panie Tadeuszu. No,
akurat dokończę tą kwestię. Przyszedłem z dokumentami i obok w radiowozie siedział mój dzielnicowy i mówi: pana Tadeusza, nie musimy praktycznie kontrolować, na pewno jest trzeźwy. No bo nie zdarzy mi się na pewno, ten zresztą stronie od alkoholu i od ludzi tego, którzy używają czy nadużywają. Ale powiem tak,
no
jadę kiedyś ciężarówką w Czarnkowie
już.
I no kontrola. No akcja trzeźwość. 3 radiowozy, 7 policjantów, 1 alkomat. No jedziemy wolniutko, to wszystko się toczy, niektórzy gdzieś tam po uliczkach już uciekali, omijali. Okazało, że jakiś tam kierowca w Passacie był podejrzany, wyciągnęli go z tego korka, no i wszyscy rzucili się do tego jednego Passata, reszta pojechała, nie? Więc co to za kontrola, nie?
Skuteczność i planowanie takiej kontroli. Dobrze.
Dokładnie, a jeszcze tutaj kończymy. Była kwestia tego, że nie zamykać do więzień i tak dalej. No przecież, że zamykać, zabierać prawo jazdy dożywotnio, bo recydywa i tak dalej, ale nie więzienie jako w czasy albo jakaś obróżka na nogę i chodzi gdzie chce, jeszcze się chwali, albo tam rodzice czy starzy załatwili, nie muszę siedzieć, nie muszę ten. Mamy przykład pana, nie będę mówił nazwiska, z Warszawy, co starszą panią potrącił na pasach,
później dziękuję
zmarła.
Bardzo już.
I tak jeszcze tylko jedno.
Naprawdę
jedno
kończymy.
Zdanie. Następne zagrożenie, te śmieszne samochody, które są wypuszczane na drogach, to prawo jazdy na nie nie potrzeba. Ktoś 33 razy podchodził i nie zdał prawo jazdy, kupił sobie taki samochód, to nie jest zagrożenie na drodze? Przecież ten człowiek nie potrafi jeździć, nie potrafi się odnaleźć. Ale jest przyzwolenie.
Pan Tadeusz, bardzo dziękuję. Czy rzeczywiście są samochody, na które nie potrzeba prawa jazdy? Panie Olku, no czas na pana. Wytrzymał pan?
Dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć krótko. Mnie się wydaje, że dużą zachętą picia alkoholu w trakcie jazdy są alkohol w TPN-ie, czyli przepraszam, w stacjach paliw. No oczywiście na zachodzie są takie sytuacje, że tam alkohol jest, ale tam ludzie no niestety mają inne podejście, nie powiem inteligencja, no może jakaś poczucie odpowiedzialności. Także to trzeba było chyba ograniczyć, albo się przynajmniej przyjrzeć, kto kupuje ten alkohol. Sam widziałem, że ktoś, kto kupił ten alkohol, stał przy aucie takim ciężarowym i wypił taką małą setkę. Nie wiem, czy to był kierowca, bo nie chciałem tam czekać, on po prostu stał.
Nie włączył się pan do działania.
Poza tym jeszcze trzeba by było zwrócić uwagę na to, że oczywiście więzienie musi być, no bo taki człowiek byłby praktycznie nie ukarany i on by się czuł całkiem swobodnie. Czym, że powinna być obowiązkowo praca na rzecz poszkodowanego, na rzecz ludzi poszkodowanych, może nie tyle tego, który mu zrobił krzywdę, ale również na ludzi, którzy są poszkodowani w wypadkach i tak dalej. Taki człowiek powinien pracować po prostu. Jakąś część, nie wiem, czy wszystko, czy część powinien pokryć na własne uposażenie, które potrzebne mu jest w trakcie odbywania kary. Ponadto powinien pracować i płacić na koszt ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych. Oczywiście.
No i jak mówiliśmy, chyba warto też mieć kontakt, czy świadczyć pomoc wówczas takim osobom. Bardzo dziękuję, panie Olku. Kłaniam się, ale też szukamy cały czas odpowiedzi na pytanie, co może sprawić, że nie będzie dochodziło do tych sytuacji, gdzie musimy kogoś ukarać, gdzie ktoś musi zostać odizolowany. No na pewno spotkanie z takim zabójcą zza kierownicy, to takie przykłady dotrą do ludzi, dotrą do młodzieży. Tak uważa dyrekcja ekonomika z Gniezna, wicedyrektor Anna Kamzela oraz dyrektor Łukasz Muciok.
Takie lekcje robią wrażenie na młodzieży, dlatego że jest tutaj spotkanie z żywym człowiekiem, który ma doświadczenia, potężne problemy i to uświadamia młodzieży tak naprawdę skalę odpowiedzialności. Jak mały błąd może drogo kosztować życie innych ludzi i też swoją jakąś przyszłość.
Przestroga. Przestroga na przyszłość. Młodzież w wieku 18 lat Zresztą myślę, jak każdy w tym wieku, bardzo chętnie i bardzo chcą zdobyć prawo jazdy, natomiast nie zawsze to zdobycie prawo jazdy wiąże się z taką odpowiedzialnością. Każda szkoła jest obowiązana do realizacji takiego programu wychowawczo-profilaktycznego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie ze skazaną, no to jest takie też żywe doświadczenie osoby, która popełniła jakieś przestępstwo, no i teraz niestety musi ponosić karę za to. Ma być taką przestrogą, że prawo jazdy to tak naprawdę też zdrowie i życie ludzkie i bezpieczeństwo.
618-654-654, pan Stanisław i pan Ryszard, zapraszam do rozmowy. Musimy już skracać, ale zapraszam serdecznie. Pan Stanisław.
Witam serdecznie. No dzień po pierwsze, dobry. W innych krajach pije się tyle samo albo więcej jak u nas, tylko niestety ilość kontroli, które się tam przeprowadza, to jest ułamek tego, które się prowadzi u nas.
Aha, i czyli tak
to,
jest.
Takie statystyki, tak, tak. Ja ponad 4 lata byłem w Niemczech i muszę powiedzieć, że i Niemcy, i Polacy pili wszyscy. Oczywiście nie tam, żeby tracić przytomność. Z restauracji wychodzili, każdy siadał w samochód, jechał do domu. Także to jest po prostu bójda, że piją, że mają rozum, że mają co innego. Po prostu ilość kontroli jest znacznie mniejsza. Ja kiedyś piłem, jeździłem, muszę powiedzieć.
Nie jest pan dumny z tego.
W ogóle nie chwytam alkoholu. Nie, nie jestem dumny. Też miałem przypadek taki, że koledzy mnie prawie na pół przytomnego wsadzili do samochodu, odpalili i pojechałem. I muszę powiedzieć, że mój rozum był w tym momencie wyłączony całkowicie i odpowiedzialność moja, gdy mnie ktoś skazał, złapał, no to była za moją nieświadomość. Raczej uważam, że ci, którzy są obok, mają znacznie większą odpowiedzialność jak ten, który jest, że tak powiem, pod wpływem.
Opatrzność czuwała nad panem i nad wszystkimi, którzy stali na pana drodze.
Także absolutnie nie, a do tego to, co mówią inni. Oczywiście więzienie, jeśli tak, to ma obowiązek odpracować, zapłacić za pobyt w więzieniu.
Ale co, żeby nie doszło do tego, że jedzie taki
ktoś?
Nie
ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości. Sytuacja w kraju, atmosfera, politycy i tak dalej, sędzia, która w Warszawie wleciała w przejście podziemne, dzisiaj sądzi dalej i nawet w więzieniu była. Ale proszę państwa, no, dla tych malutkich jest kara i jest surowa kara, dla tych wyższych nie ma w ogóle kary. Po prostu atmosfera w kraju musi być zupełnie inna. Politycy muszą dawać przykład i musimy mieć autorytety w kraju, czego nam zupełnie brakuje.
Pan Stanisław, dziękuję bardzo. Pan Ryszard? Króciutko, dzień dobry.
Moim zdaniem to właśnie też jest wina tego, że brak czy bardzo mało tych patroli drogowych wszędzie, bo no, my u nas na pozycji...
Przed chwileczką pan Stanisław mówił, że u nas jest więcej niż w Niemczech. Ja powiem szczerze, od kilku lat nie pamiętam takiej kontroli drogowej, gdzie sprawdzano by trzeźwość, a jeżdżę codziennie.
No właśnie, ja też jeżdżę codziennie i to jak wie pan, są zmasowane nieraz kontrole, wiadomo, 1 listopada, poranki trzeźwości, czegoś, ale po prostu dla mnie to jest brak, ja też jeżdżę zawodowo i brak jakiejkolwiek kontroli, nie wiem, czy prędkościowej, czy właśnie alkoholowej na drogach. Tych policjantów jest zbyt mało. Przecież posterunki na, nie wiem, na takich małych gminach są likwidowane. Jest jakiś jeden zbiorczy posterunek za kilka miejsc.
No, ostatnio nawet przybywało troszkę.
No, troszkę.
Ale wciąż za mało
odsiew. To tak.
Dobrze. Panie Ryszardzie, więcej kontroli to jest apel pana Ryszarda. Musimy kończyć rozmowy z państwem. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, ale na koniec jeszcze, no, żeby zadziałało na wyobraźnię i powstrzymało być może jeszcze kilka opisów takich drogowych tragedii.
To moje rodzice zginęli na miejscu przez wariata, przez głupca, który no, mając wielką furę, zjechał na lewy pas i doprowadził do czołowego zderzenia.
Tak, Jerzy Modrzejewski, kierownik szkoły jazdy w Gnieźnie, komentuje tragiczny wypadek na Podkarpaciu.
No morderca po prostu.
Sprawca przeżył. Troje dzieci zostało sierotami. Niestety pijanych morderców za kółkiem nie brakuje. W maju sąd rejonowy w Gnieźnie skazał na 7 lat więzienia 22-latka spod Gniezna, który rok temu zabił swoich dwóch kolegów, 17- i 19-latka.
Oskarżony odbędzie karę i wróci do swojej rodziny. Jego koledzy nie żyją.
Odwoził ich do domu po imprezie, sam będąc pijanym. Ich auto uderzyło w drzewo. Przeżył tylko kierowca, mówiła sędzia Katarzyna Czyżowicz-Szymańska.
Wyczerpał znamiona dwóch przestępstw. Jest śmierć dwojga młodych mężczyzn, którzy mieli przed sobą całe życie. Jechał szybko, miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Skrajny wręcz brak odpowiedzialności w postępowaniu oskarżonego.
Żaden wyrok nie zrekompensuje strat rodzin. Stracili osoby najbliższe.
Komentował wyrok pełnomocnik rodzin poszkodowanych Tomasz Dzionek.
Skutki tego zachowania są po prostu fatalne.
Skutki zachowania, a takie zachowanie, jak się okazuje, może się powtórzyć albo może dojść do kumulacji przestępstw drogowych.
Tak, tak było na przykład w ubiegłym tygodniu. My mieliśmy zatrzymanego nietrzeźwego kierowcę, który nie dość, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym, no to jeszcze prowadził ten samochód posiadając aktywny zakaz prowadzenia pojazdu. Ten zakaz był nałożony przez sąd właśnie w postępowaniu, w którym on wcześniej został też ujawniony w stanie nietrzeźwości. Także ten mężczyzna już będzie za dwa przestępstwa odpowiadał. Nie dość, że prowadził w stanie nietrzeźwym, to jeszcze złamał ten zakaz i teraz będzie mu grozić już większa kara, gdyż do 5 lat pozbawienia wolności.
To już wiele nie powiem, ale niech to ostatnia informacja, niech ta ostatnia informacja będzie tym, co skłoni nas do bardzo mocnego rozważania naszej roli w tym wszystkim i naszej roli jako tych, którzy mogą zapobiec podobnym wydarzeniom. Bardzo dziękuję Państwu za udział w rozmowie. Odsyłam na stronę Radio Poznan FM. Rafał Muniak przygotował tę audycję wraz ze mną. Tomasz Jędraszczak, dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia. Realizuje naszą audycję Ryszard Wojtowicz.